Halo, dzień dobry, cześć. Oto Grand Prix weszło, odcinek któryś z kolei, bo szczerze mówiąc straciłem rachubę. Na pewno mamy za sobą 9. rundę Mistrzostw Świata, jeśli chodzi o Formułę 1. Rafał Majchrzak, witam, kłaniam się. Słuchacie właśnie nas w tej chwili razem z Łukaszem Rysiem. Jesteśmy dla was dzisiaj dostępni. Motorreporter.pl i kiedyś także między innymi Rally.pl. Cześć, Łukasz.
Cześć, Rafał. Miło cię słyszeć i widzieć zarazem.
Bo siedzimy naprzeciwko siebie. Nakieruję wam w tym momencie, jak wygląda sytuacja. Poza tym również możemy nakierować się wszystkich na to, że Lewis Hamilton znowu wygrał po raz 90. w swojej karierze. Ma 55 punktów przewagi nad Walterim Bottasem, ale z jakiegoś powodu nie możemy powiedzieć, że odczuwaliśmy wczoraj nudę.
Powiedzenie, że odczuwaliśmy wczoraj nudę, to jest pojęcie względne, bo wczoraj się działo bardzo dużo. Co ja gadam? No bardzo dużo się działo. Zacznijmy od początku wyścigu.
No i powiem szczerze, tak przez te punkty będziemy przechodzili sobie powoli, stopniowo. Do pewnej części wprowadzi nas Paweł Baran. Dzisiaj tylko na odległość, nie mógł być akurat razem z nami w studio, nad czym ubolewamy. A zatem posłuchajmy jego komentarza i będziemy się zapewne do tego odnosili, bo to będzie właśnie taki punkt wyjścia.
Za nami wyścig o czerwone Grand Prix Toskanii w Formuły 1. Czerwone z wielu powodów. Wiadomo, były czerwone malowania w Ferrari na ten tysięczny wyścig w Formule 1. Był czerwony safety car, było czerwone logo w trakcie transmisji Formuły 1 i były czerwone flagi, które w ostatnim czasie paradoksalnie stały się zbawieniem dla Formuły 1. I tutaj wypisałem sobie kilka plusów, które są dla mnie istotne w kontekście tego minionego weekendu. Pierwszy plus to świetna, genialna zagrywka ze strony Racing Point, które ogłosiło, że w sezonie 2021 Sebastian Vettel będzie ich kierowcą wyścigowym. Idealne zagranie, które nieco przyćmiło ten tysięczny wyścig Ferrari. Kolejny plus, również w kontekście ekipy z Maranello, to świetna, dobra dyspozycja Charlesa Leclerca w sobotnich kwalifikacjach. Piąte miejsce w tym samochodzie, naprawdę szapoba. Kolejny plus, czyli pierwsze podium Aleksandra Albona w Formule 1. W pewien sposób Tajlandczyk zamknie usta krytykom, którzy twierdzili, że nie zasługuje na pozycję w tej ekipie, ale umówmy się, skoro jest kierowcą czwartym na starcie, kierowca numer 3, czyli Max Verstappen, wypada ze stawki, naturalnym powinno być, że to on stanie na podium. W minusach George Russell, który nie dojechał w pozycji punktowanej, mimo że do mety dojechało tylko 12 kierowców. Minusem również pozycja i dyspozycja Sebastiana Vettela, który bardzo w tym wyścigu męczył się za George'em Russellem w bolidzie Ferrari. I minusem dla mnie jest też dyspozycja Walteriego Bottasa, który nie był wystarczająco konkurencyjny w stosunku do Lewisa Hamiltona. Włochy, niestety żegnamy już Włochy w Formule 1 i mówimy Arrivederci, ale mówimy Arrivederci, mam nadzieję, tylko Włochom, a nie emocjom w Formule 1.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Mówimy Arrivederci, mówimy też Alpin, bo sprawdzałem dokładnie wymowę i nie, wcale nie mówi się Alpin, między innymi jeżeli chodzi o językowe wątki. Natomiast skupmy się na tych wyścigowych. To taki mój trend był akurat, jeżeli chodzi o pewne dygresje. Łukasz, te 8 okrążeń pierwszych to naprawdę totalny chaos.
Kolizja Verstappena z Gaslym, to też było, i Raikkonenem przede wszystkim. To było ciekawie. To był ten zakręt, w którym F3, F2 też również miało przygody, więc można powiedzieć, że w seriach towarzyszących i w samej F1 były te same sytuacje.
Tak jest, mówimy o tym jednym i samym miejscu za zakrętem numer 1, dojazd do pierwszej szykany. Jest tam ciasno, jak niemalże prawie że na całym torze, bo umówmy się, cały ten weekend nie wybaczał błędów i to był właśnie przykład tego toru, który na pewno chciałbym, żeby wyznaczył trochę standard, ale wiem, że chyba proszę o zbyt dużo.
Czy to o zbyt dużo to jedno, ale drugi na Mugello to jest naprawdę piękny tor, piękna nitka, ale miałem wrażenie, że w pewnym momencie, że była cały czas procesja. Nie było tam dosłownie było w zasadzie jedno miejsce do wyprzedzania i to była prosta startowa, bo w innych zakrętach nie było w ogóle okazji, żeby można było wykorzystać szerokość toru i bezpiecznie wyprzedzić bolid. I to było w obu seriach też towarzyszących, czyli F3 i F2. Pomimo tego, że różnice fizyczne są takie, a nie inne, bo F3 jest mniejsze niż F2, a w przypadku szerokości, no to też kluczowa sprawa. No to jednak to nie zmienia zdania, że to nadal na Mugello to była procesja w trzech wyścigach.
No tylko zależy właśnie, czego ty szukasz w wyścigach. Czy chcesz właśnie tej walki nieco bardziej wyrównanej, bo umówmy się, na pewno łatwiej było zachowywać odstępy poniżej sekundy w seriach towarzyszących, bo dzieje się to zawsze.
Dzieje się to zawsze, zgadza się.
W F1, kiedy już mieliśmy te odstępy w miarę właśnie możliwości poniżej jednej sekundy, tylko trzeba jeszcze do tego umieć doprowadzić, to jednak ścigać się kierowcy umieli i mieliśmy podobne zjawiska. No, ja powiem szczerze, tym wyścigiem na pewno wrażenie jest dużo lepsze poprzez to, co działo się właśnie na tych pierwszych 8 kółkach. Natomiast ja nie potrzebuję cały czas wywracania wszystkiego do góry nogami w Formule 1, bo te wyścigi mają nie być losowe, tylko przede wszystkim ma zwyciężać najlepszy. I po części zgodzę się z Toto Wolffem, że między innymi pomysł odwróconych gridów w pewnym sensie jest wprowadzeniem takiego elementu na kształt wrestlingu. Czyli rozrywka zwycięża nad tym, co powinno być generalnie logiczne.
Zauważmy, że w seriach towarzyszących, kiedy jest odwrócony grid, dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Bo przecież nawet Felipe Drugowicz, który nie był zbyt wybitnym kierowcą w seriach juniorskich, potrafił zdobyć podium.
A nawet wygrywać.
Więc ja uważam, że od momentu Grand Prix Włoch, gdzie działy się dantejskie sceny, jeżeli chodzi o złapanie strugi powietrza za bolidem, tak zwany tunel aerodynamiczny, jeżeli wchodzimy w takie głębsze technikalia, to ta idea ma sens.
Czyli jednak chciałbyś dużo więcej rozrywki, dużo więcej imb na torze, jeżeli chodzi o wyścigi?
To Formuła 1 i ogólnie wyścigi samochodowe zawsze żyły emocjami. Więc kibice chcą nie tyle co rozwałki, to nie jest Destruction Derby, jak mówimy to w USA, ale zawsze Formuła 1 żyła tymi emocjami. Musi się coś dziać, żeby po prostu ożywić te wyścigi i tak dalej. Niektórzy chcą awarii. No, poprzednie lata, na przykład początki ery hybrydowej, to było pasm awarii i odpadania faworytów. No, przykład Grand Prix Malezji 2016. No, wtedy ludzie po prostu złapali się za głowę. Hamilton, odpada, awaria silnika. Rosberg ma realne szanse na mistrza. No, to była wtedy sensacja, tak?
No tak, była, tylko chodzi mi po prostu o to, czy rzeczywiście nie pójdziemy znowu w takim samym kierunku, jak wtedy, kiedy wprowadzono DRS, że w imię właśnie uatrakcyjniania cały czas widowiska zabierzemy z tego mimo wszystko taki właśnie element naturalności, że będziemy co tydzień obserwować właśnie coś takiego i zauważ, że nawet mijanka tak zwana, bo niestety DRS już nie służy doganianiu, czemu powinien służyć naturalnie, tylko wykonuje on cały czas robotę za kierowców. Że oni czekają właśnie tylko na to, kiedy będą mogli użyć ruchomego tylnego skrzydła i je wyprzedzimy.
No tak, DRS daje o tyle taką przewagę strategiczną, bo to jest kolejny element do strategii wyścigowej, tak?
No nie chodzi tylko o to po prostu, żebyśmy w pogoni za lepszą rozrywką się trochę nie zatracili, bo naprawdę my będziemy się nudzić właściwie tym, co sami widzimy, mimo że ja uważam, że wyścigi w tej dekadzie są znacznie ciekawsze niż poprzednie.
To prawda, zgadzam się. Sam uważam, że system DRS, o ile już się zakorzenił w Formule 1, no bo jest z nami jest od 2011 roku, ale jeżeli chodzi o tą naturalność, no to z tobą się, Rafał, zgodzę w 100%. Tego brakuje nam w Formule 1 w pewnym sensie. DRS daje nam tylko taką sztuczną przewagę strategiczną. To nie jest tak jak kiedyś, bo mówimy teraz, kiedyś to było, a teraz już to nie są takie czasy jak kiedyś. Tylko że też trzeba znaleźć w tym wszystkim, w tym szaleństwie należy znaleźć metodę i też kompromis. Więc ja uważam, że powinno FIA przemyśleć to, co robi i nie tyle co uatrakcyjnić wyścigi, bo teraz FIA eksperymentuje z konstrukcją bolidów, żeby te wyścigi coraz bardziej były uatrakcyjnianie, żeby było więcej wyprzedzania, bo to też narzekali w poprzednich latach, że nie ma w ogóle wyprzedzeń na wyścig. Zazwyczaj są, kibice zapamiętali to tak, Monaco z racji tego, że jest torem ulicznym bardzo ciasnym, niedostosowanym do dzisiejszych standardów F1, bo bądźmy sobie szczerze, jest ciasno.
Ale pamiętaj, że naturą wyprzedzania jest to, że musi jechać przed tobą wolniejszy samochód, a tak nie dzieje się zawsze.
No tak nie dzieje się zawsze, bo zawsze można utknąć w korku tak zwanym, jak już cytując Roberta Kubicę. Można utknąć w korku, ale też zarazem trzeba też przede wszystkim przemyśleć, jakie tory powinny się też znaleźć w kalendarzu F1.
No i za Mugello tutaj możemy dać okejkę, tylko że no za ósme okrążenie akurat kiepsko by to wyszło. Tutaj powiem ci właśnie, szukanie tego kompromisu, mam wrażenie, że było odzwierciedlone w karach, które otrzymali kierowcy, a nawet to było coś na kształt pouczenia od Straży Miejskiej.
Tylko pragnę przypomnieć, że 12 kierowców dostało
ostrzeżenia.
W tym także ci, którzy ucierpieli w tym wypadku. Czyli Giovinazzi, Magnussen i Latifi.
Tak jest, nawet tę listę zaraz wywołam, tylko po prostu chodzi o to, żebyś ty narracyjnie nas to wszystko wprowadził. Mogliśmy złapać się za głowę, bo to przypominało Belgię 98, ale bez deszczu.
To prawda.
I tam generalnie to był taki wyścigowy, restartowy efekt domina. I powiem szczerze, ja bardzo często wkurzam się, że nie możemy nawet w niedzielę już od razu po wyścigu zasiąść do analizy, a teraz akurat powiem ci, że ja się bardzo z tego powodu cieszę. Bo to jest wydarzenie, którego nie dało się ocenić jednoznacznie po pierwszej chwili. Można było generalnie, wiadomo, na bieżąco pisać tweety, bo wiadomo, wszyscy reagują na gorąco, patrzą na to, co się dzieje. I tak na przykład, jak potrafiłem się wczoraj zgodzić z Romanem Grożanem, bo umiem się postawić w jego pozycji. On jechał ostatni, on tylko widział to zdarzenie tak naprawdę
jako świadek
przed sobą. Miał takie zawężone pole widzenia.
No tak.
I dlatego między innymi wykrzykiwał przez radio to, co wykrzykiwał. Niemniej nie chodzi tutaj o to, że obwinialiśmy za całe zdarzenie Walteriego Bottasa, tylko chodzi po prostu o to, że widzimy, jaki był skutek całego zdarzenia. Patrząc na przywoływane już serie towarzyszące, czyli między innymi F3, tam wszystko udało się rozegrać lepiej. Plus, wracając do historii restartów, czy wy sobie przypominacie takie zdarzenie z udziałem Lewisa Hamiltona jadącego na czele, poza Baku, gdzie i tak nie hamował i Vettel w niego wjechał? Nie.
Nie.
Nie ma takiego zdarzenia, bo Lewis umie w restarty.
No tak, zawsze Lewis, jeżeli nawet jak wystartuje w wyścigu, tak normalnym, i zaczyna się wyścig, pierwsze okrążenie, Lewis zawsze miał atomowe starty. Także
co przeszkadzało, żeby teraz to zrobić?
Warunki były idealne. Przepraszam bardzo. Valtteri Bottas, bo ja sam biję się w pierś, bo ja winiłem pierwsze Bottasa, bo z innej perspektywy...
Ja napisałem to inaczej. Ktokolwiek dyktował tempo z przodu. Natomiast późniejsze właśnie punkty widzenia pokazywały, że najpierw winnym stał się Giovinazzi jako ten, który za szybko odrobinę tutaj dał gazu.
Gazu. Magnussen, który zazwyczaj też, jeżeli hasy się pojawiały w takich kolizjach, to zawsze obarczane były winą i pragnę...
Później Russell, który zostawił nie wiadomo dlaczego aż tyle miejsca przed sobą.
No Russell dla zasady jest hejtowany.
Ale w Polsce, no wiesz dobrze dlaczego.
No wiem dobrze dlaczego.
A później okazało się, że jest jeszcze jeden punkt widzenia, bo się okazuje, że Russell sugerował się zachowaniem Ocona i Kwiata.
No to już jest absurdalne. No, także co mogę powiedzieć?
A Ocon i Kwiat dyktowali oczywiście wszystko swoje tempo, jeżeli chodzi właśnie o samochody, tym, że Bottas jechał tak, a nie inaczej. No przecież nie mogli tak samo zrobić, jak zrobił Giovinazzi.
Oczywiście, że nie. Oni byli daleko
z przodu. Oni czekali tylko na restart. I nie? Sam widzisz, że to jest takie domino i wracamy w pewnym momencie do przodu i wychodzi na to, że jednak ten Bottas nie jest winny w kwestii przepisów, ale tak w sumie to każdy sugerował się tym, co robi on, no bo tak, rzeczywiście... Mamy literalnie napisane. Lider dyktuje tempo. Natomiast, wiesz co, to generalnie w przepisach jest stworzone, już tak na samą logikę, stworzone takie zdarzenie, że po raz pierwszy nie stosujesz się do flagi, bo przecież widziałeś wszędzie, że jest zielono.
No tak. Zielone oznacza, że nie ma żadnych, że tak powiem, przeciwwskazań do rozpoczęcia wyścigu, że jest czysto.
Jest zielona flaga i powinieneś jechać.
Brak niebezpieczeństwa na to, że ścigajcie się.
A tymczasem ten przepis tak naprawdę z natury to wychodzi, że jest wyjątkiem. Że tutaj lider ma prawo dyktować tempo i on nie musi patrzeć na to, że jest zielona flaga. On rusza i wtedy dopiero wszyscy inni ruszają za nim.
No, ja mam jeszcze czas. Ja do linii start meta jest.
Dajcie ale... dogrzać opony.
Dajcie dogrzać opony. Bo jest za zimne.
Także widzisz, przepis potrafi bronić, a w naturze wychodzi zupełnie inaczej. Ale to nie moja wina, to co się stało z tyłu.
Bono, my tires are cold.
Ale to nie, to Bono jest przecież inżynierem.
Tak, tylko że chciałem nawiązać do Lewisa.
Magnussen, Kwiat, Latifi, Albon, Stroll, Ricardo, Perez, Norris, Ocon, Russell, Giovinazzi, Sainz. To jest 12 kierowców, którzy otrzymali ostrzeżenia za to wydarzenie. Michael Masi uważa, że reguła dotycząca samochodu bezpieczeństwa nie potrzebuje nowelizacji. No bo wiesz dobrze, jakie mieliśmy już przeróżne momenty, jeśli chodzi właśnie o przepisy dotyczące tego fragmentu wyścigu. Albo miałeś linię samochodu bezpieczeństwa numer 1 i 2, albo miałeś prostą startową i linię startu mety, że od tego momentu możesz się wyprzedzać. Także podejście do startu lotnego po końcu neutralizacji było przeróżne, jeśli chodzi o wyścig.
Aż sam się w tym pogubiłem, powiem ci szczerze. Bo ja nie wiem, jak to mam opisać. Może przewilczmy to.
Ale sam widzisz, że działo się. Działo się bardzo dużo. 3 neutralizacje, 2 czerwone flagi, 1 zwycięzca i ten sam.
No. Równowaga została zachowana.
Mhm. Maxiu Verstappen nie jest zbyt zadowolony, bo to jest kolejny wyścig, którego nie kończy nie ze swojej winy. Jest w tej chwili na miejscu 3, 25 punktów za Walterim Bottasem.
Przykre.
Będzie nadrabiał.
Będzie nadrabiał, tylko o ile Honda mu na to pozwoli i Witek, który kryje się pod maską Red Bulla, że to tak ujmę, bo historia pamięta właściwie dużo, że tak powiem, zlotów i upadków Hondy i można powiedzieć, że w tej erze hybrydowej, od momentu nawiązania współpracy z Red Bullem i Toro Rosso na początku, jak Red Bull przejął silniki na wyłączność od Hondy, bo wcześniej McLaren miał, ale to przemilczmy to. Zauważmy też, że jeżeli chodzi właśnie o samego Red Bulla, Honda zrobiła ogromny postęp i to nie ukrywam, tylko że cały czas są pewne flashbacki chyba w Hondzie tych czasów, kiedy nawiązali współpracę z McLarenem, bo głupie awarie się zdarzają.
Włochy i Austria.
Włochy i Austria. W Austrii wtedy chyba system anti-stall u bolidu Verstappena kompletnie nie zadziałał, zgasił się silnik, koniec. Finito. I chyba 30 km na godzinę Maxiu jechał przez całą nitkę toru, żeby dojechać tylko do boksu.
Smutno, bo tak naprawdę zapewnia nam rozrywkę. Kręcił, potrafił kręcić okrążenia przynajmniej w jakiś sposób zbliżone do czasów Mercedesa, ale to cały czas była ta, wiesz, trochę więcej niż 0,1 sekundy straty.
Ja kiedyś wysnułem opinię, że Honda już się powoli zbliża do tego poziomu Mercedesa, bo nie ukrywam, że Honda dysponuje teraz naprawdę mocnym silnikiem.
A ja naprawdę cały czas nie potrafię, nigdy tak naprawdę nie wszedłem w sezon w erze hybrydowej z przeświadczeniem, że Red Bull ma mistrzowski samochód. On ma tylko mistrzowskiego kierowcę, który moim zdaniem wyjeżdża z tego samochodu więcej niż tak naprawdę on może potrafić.
I legendarnego konstruktora, bo... Niepopularna opinia, ja myślę, że Adrian Newey w obliczu tych przepisów, które mamy, w ogóle nie miał pomysłu, jak zbudować mistrzowski samochód.
Naprawdę? Przecież to jest spec od aerodynamiki, akurat od 4 lat jest ona, no już przynajmniej jej znaczenie zostało zwiększone.
Przynajmniej to jest moja, taka jest moja opinia, bo Newey'owi nie można odmówić umiejętności mistrzowskich samochodów. McLarena wyniósł w latach 98-99 na annały mistrzowskie.
Wcześniej Williamsa.
Ale mam wrażenie, że w tym roku przecież Red Bull ma dobrych kierowców. O ile Verstappen, no to jest naprawdę wysoka półka, a Albon, no też ma pecha w tym sezonie, bo nie ukrywajmy.
W końcu podium, cieszymy się.
Jej! Właśnie, ja się cieszę, bo ja od początku Albonowi kibicowałem, odkąd był w Toro Rosso. Kiedy w zeszłym roku wszedł właśnie do Formuły 1 i kiedy miał okazję na podium w Brazylii? Hamilton. Kiedy miał okazję na podium w Austrii? Hamilton. A teraz w końcu się udało, bo w drugiej części wyścigu po tej neutralizacji miał naprawdę piekielnie dobre tempo. Udało się Ricciardo...
Po trzecim starcie.
Miał piekielnie dobre tempo, jeszcze raz powtórzę, ale też przede wszystkim był pewien niedosyt, a wiesz dlaczego? Ricciardo miał szansę na podium i albo mu to zgarnął, przez co ludzie popadli w płacz.
No, ale kiedy wypadł z toru Lance Stroll, to można było po pierwsze cieszyć się, że nic mu się nie stało, ale po drugie też było takie przeświadczenie, ty już swoje Lance zdobyłeś, daj szansę innym.
No wiesz, no dorobek Azerbejdżan 2017, a jeszcze Monza 2020 w różowym Mercedesie. Ale nie ukrywam, zaraz przejdziemy do tematu Racing Pointa, bo to też jest dosyć ciekawe. Ale jeżeli chodzi o samego Red Bulla, no przyznam szczerze, że Albon miał ciężkie dni. Od momentu Austrii cały czas nie szło coś po jego myśli. I tu zmiana inżyniera wyścigowego jeszcze przy okazji, bo pamiętam, że mi coś się takiego oczy obiło. Tu coś właśnie cały czas, spiny, kraksy na treningach, jakieś głupie błędy popełniał. Mieliśmy wrażenie, że Albon już koniec, finito. Już nie będzie tego Albona, który prezentował formę z Grand Prix Belgii 2019, że nie będzie takiego wyprzedzania po trawie.
A pytania tu... o Hulka i Pereza jeszcze przed tym Grand Prix?
To już jest zupełnie inny temat. Ale no w każdym razie, mimo tego, że co się działo, to się działo, ale mnie naprawdę bardzo cieszę, że Albon w końcu zdobył podium, bo na pewno go to podbuduje. No i też przede wszystkim da zarządowi Red Bulla do myślenia, że faktycznie Albona nie należy skreślać. I to jeszcze wam wszystkim powtarzam. Albona nie należy skreślać. Dajcie mu tylko czas i cierpliwość. Zobaczycie, że ten chłopak naprawdę potrafi jeździć, potrafi zdobywać punkty i potrafi zdobywać podia i mam nadzieję, że zwycięstwo jeszcze w Red Bullu.
No i cieszę się, że przyszła taka osoba, która chce go bronić. Bo no, do tej pory dużo jest hejterów. Generalnie ja musiałem te zarzuty odpierać.
No ja też niestety...
Nie zbliżyłem się do poziomu Kościoła Kubicy, ale to...
Znasz mnie,
ale, Rafał. Ale broniłem Alexa Albona, bo na to po prostu zasługuje. Nie potrafię się po prostu akurat przychylić do takiego stanowiska, że oduczył się jeździć i na tym zakończmy.
Moglibyśmy wniknąć w temat, że bolidy Red Bulla nie są równe, bo nie są równe. Wszyscy wiemy, przecież Max jako pierwszy kierowca dostawał zawsze poprawki, które sobie zażyczył w fabryce, tak?
A teraz nawet Marko to wyjaśniał, że chodzi o konstrukcję samochodu. Musieli pójść na pewne kompromisy, które uderzyły w Alexa. Były podporządkowane temu, żeby jednak Max miał warunki, żeby walczyć rzeczywiście o mistrzostwo.
Dokładnie.
Ale nie do końca się to udało, ale to już, tak jak mówię, kończymy na tym, bo są też inne zespoły do omówienia. Pokrótce, McLaren. Pechowo i z jednej strony szczęśliwie, bo Lando utrzymuje czwarte miejsce w generalce.
Co mnie bardzo cieszy, bo Lando też jest bardzo...
Ale to był dziwny weekend dla niego. Pierwszy raz popełnił błąd, chyba odkąd pamiętam, kiedy tylko jest w Formule 1. Wyjechał odrobinę lewą częścią samochodu poza tor i pyk. Skrzydło urwane w treningu.
Skrzydło urwane, dokładnie. Ale na szczęście to tylko skrzydło, więc można było to szybko naprawić i sprawdzić bolid, podłogę, czy wszystko gra. I wsio. Tylko najbardziej mnie boli Sainz. O ile Lando zawsze sprawia wrażenie uśmiechniętego człowieka i też przede wszystkim wesołego. No przecież to jest meme lord, jeśli mogę to tak nazwać. Na
kierowca Anon.
No kierowca Anon, dokładnie. To Sainz jest bardziej poważny jak jego ojciec, Carlos. Zresztą senior oczywiście, sprostując.
I on nie jest przereklamowanym kierowcą, prawda?
Nie.
Tak jest.
Ojciec też nie był przereklamowanym kierowcą, jak jeździł w rajdach.
Chociaż Andrzej Borowczyk na przykład bardziej lubi Makinena ze względu na to, że podobno z fińskimi kierowcami lepiej mu się układało po prostu zawsze. Jakoś umiał się z nimi... No
zawsze na antenie TV4 to zazwyczaj było Tommy Mäkinen i takim pięknym akcentem właśnie wypowiadał te Grönholm, Mäkinen, kto tam był jeszcze, Gardemeister.
Schodzisz teraz naprawdę, teraz to takie wątki, do jednego Fina też bym chciał przejść, ale on jest akurat burakiem i zachowywał się jak burak.
Kimi Räikkönen.
Tak, Kimi Räikkönen.
For what?
Ja rozumiem, że ten inżynier go irytuje, bo czasami też gubi się w wydarzeniach wyścigowych, co miało miejsce między innymi na Silverstone, ale tak się po prostu nie robi, nawet w ferworze walki.
Ja tylko przypomnę, że inżynierowie Ferrari mają czasem taki głos, jakby mieli ból egzystencjonalny pod tytułem co ja tu robię?
Ale nie, no śmiali się w ten weekend, przecież widziałeś to nagranie z chyba wyścigu, kiedy Vettel pytał, czy będzie kolejny restart. Jada mi się jeszcze nawet przynajmniej zaczął tak śmiać przez łzy. Na to wygląda, że będzie następny restart, jeszcze pojedziemy. Wracając do Räikkönena. On już naprawdę, nie wiem, niech on powie, że już mu się nie chce. Bo to widać. Zdobył te punkty, dostał karę, to prawda. Jak to są na... pierwsze punkty dla niego, ale to nie był wyścig, który on pojechał dobrze. W dodatku nawet powiem ci szczerze, że za to wydarzenie z pierwszego okrążenia, no to on jest winny. No to jego samochodem zarzuciło przecież.
Oczywiście, że tak, ale jakimś cudem wybronił się, jechał dalej. Zdobył punkty? Zdobył. Upragnę. Orlen znowu wielki.
Nie, dobra, nie, koniec. Wiesz co, potrzebujemy chyba jednak przerwy. Potrzebujemy przerwy, żeby posłuchać muzyki. Dokończymy jeszcze wątki Mugellowe i DTM również wjedzie jeszcze przed samym końcem, bo też co nieco musimy powiedzieć o tym, co się działo na Nürburgringu.
Tak jest.
Gol! 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 Weszło! Weszło! Weszło!
Kontynuujemy rozmowę w Grand Prix Weszło. Łukasz Ryś nadal jest z nami.
Dzień dobry.
Jeszcze raz, tak jest. Co chcielibyśmy powiedzieć o Ferrari? Poza tym, że to był ich tysięczny wyścig przyćmiony przez to, że Vettel przeszedł do Astona Martina.
Kurde, to jest dobre pytanie. No, wiemy, że Ferrari nie są bolidy równe.
Znowu? Nie, proszę cię, nie schodźmy na ten temat. Po prostu wyglądało to żałośnie w wyścigu, bo Leclerc ciągle tracił, a nawet był na trzecim miejscu po starcie.
Ale tempo kwalifikacyjne na znaczny plus. Zauważ, że Leclerc potrafił zakwalifikować się w końcu do Q3.
No to jest sukces.
No to jest
jak
sukces.
Jak na ten samochód.
Ale i tak to musiało chyba, nie wiem ile musieli Włosi wypić filiżanek espresso, żeby dojść do takiego poziomu.
No możliwe, że nawet trochę i za dużo, bo byli jacyś dziwnie pobudzeni.
Pobudzeni i ręce im się trzęsły.
Nawet Vettel na torze. Wyglądał całkiem nieźle, powiem ci też, jak na te warunki.
Ale bo i tak to boli.
Urwane skrzydło na samym początku, tak, musiało odrobić sporo strat.
Nie, to był spin Sainza, jeśli dobrze pamiętam. No to było pokłosie spinu Sainza. Vettel nie miał gdzie uciec. Miał po prawej stronie krawężniki i tarkę przy okazji. No ja jedynie mogę to tak wytłumaczyć, że i tak dobrze, że Vettel nie wjechał z niego wielkim impetem. No w końcu to było wyjście z zakrętu, więc miał wolniejszą prędkość.
10. miejsce zajął ostatecznie i to są pierwsze punkty od 3 wyścigów. A tylko 17 punktów on ma na koncie.
To jest...
To nawet nie są czasy Toro Rosso pierwsze, bo nawet tam to była, wiadomo, tendencja zwyżkowa, bo były punkty w Chinach zdobyte w deszczowych warunkach. To później była oczywiście również tendencja zwyżkowa w 2008 roku, kiedy ten samochód był coraz lepszy, a tutaj to jest równia pochyła i może jednak nawet takiemu kierowcy jak Vettel, który nie jest sympatykiem wielu polskich kibiców, no warto jednak współczuć i dobrze życzyć w tym Astonie.
No bo polscy kibice patrzą, jeżeli słyszą nazwisko Vettel, no to patrzą pod kątem dominacji od 2010 do 2013 roku. No jeszcze w 2009 miał szansę na tytuł, tylko że no niespodziewanie jak królik z kapelusza wyciągnął. Wyszedł Brown GP, ale to już przemilczmy. No ale wiadomo o co chodzi.
Dobrze. Ferrari tak naprawdę nie zasługuje na więcej słów. No bo oni generalnie poza tą zmianą barw to, tak jak mówię, wyścig, który być może pokazywał odrobinę pozytywów, ale tak naprawdę chyba jeżeli chodzi nawet o sam weekend, tylko sam widzisz, jak to wyglądało. Jak już przychodzi co do czego, to naprawdę na prostych tracą bardzo, bardzo dużo i to się nie zmienia od tego komunikatu w Belgii, nawet kiedy cały czas Leclerc narzekał, że I'm losing so much on the straights. Więc cały czas zjawisko występuje. To samo, Leclerc jest na 8. miejscu. Chcieliśmy powiedzieć coś o Racing Point.
Różowy Mercedes. Ale to już pomijam śmieszki śmieszkami, ale to, co się podziało z Racing Pointem w ostatnich dniach, to jest dla mnie... Jakby to powiedzieć, Rafał? Bo ja nie mam słowa na to, jaki IQ dysponował Otmar Szafnauer, ogłaszając Vettela jako przyszłorocznego kierowcę Aston Martina.
Chciał naprawdę przyćmić tę rocznicę tysięcznego wyścigu?
Na to wygląda.
A wcześniej mówił, że Vettel nigdy nie był w kręgu zainteresowań.
Great,
do dzisiaj.
Great Racing Point Masterplan, można powiedzieć.
Surprise.
Surprise, dokładnie. No, to niespodzianka. Vettel w przyszłym roku w Aston Martinie. No, można by było wylać żale odnośnie tej decyzji. Dla mnie z jednej strony niezrozumiała, a zarazem zrozumiała. Wiem, że te słowa kolidują między sobą, jeżeli chodzi o logikę, ale nie wiem, co mam powiedzieć. O ile Perez... Będę szczery. Perez przez tą inbę covidową, no nagrabił sobie trochę, że musieli Hulkenberga ściągnąć na Silverstone i na rocznicę 70-lecia.
No patrzę na niego ciągle jak na pechowca, ale jednak jak przypomnę sobie rzeczywiście, że on latał do Meksyku.
No właśnie, zamiast siedzieć w domu na spokojnie, czekać na ten wyścig na Grand Prix Wielkiej Brytanii, no to musiał polecieć do rodziny. Ja nikomu nie odejmuję prawa, jeżeli chodzi o podróże, bo każdy ma prawo i tak dalej. Tylko że w takich okolicznościach, no to trzeba też pomyśleć i o sobie, i też o innych, bo mogło się różnie skończyć.
No dobrze, więc Stroll zostaje. Nie ma tak naprawdę powodu...
Co za przypadek. No,
nie ma tak naprawdę w tym momencie kontrargumentu, jeżeli chodzi o te decyzje, poza tym, że Stroll cieszy się znacznie mniejszą sympatią niż Perez, mimo że jedzie teoretycznie lepszy sezon, ale cały czas, jeżeli chodzi o Lansa Strolla, ja nie potrafię znaleźć gdzieś w nim takiego wyścigu, gdzie pokaże perfekcyjny racecraft. To jest zawsze przyzwoitość, solidność, bo on nie pojedzie wyścigu, który jest idealny. Zauważ, że nawet taka Monza nie była.
Ale ja ci coś powiem więcej. Stroll to jest poziom Hulkenberga, jak jeszcze regularnie we W1 jeździł. Był solidny, zdobywał...
Co jak na Lansa, jest już progresem.
No jest ogromnym progresem, bo podium w Baku 2017, przypomnijmy, że zdobył fartownie.
Umiał je dowieźć.
No umiał, ale umiał je dowieźć.
No. Znalazł się w szczęśliwych okolicznościach.
Znalazł się w szczęśliwych okolicznościach i co najlepsze, to jest ostatnie podium prawdziwego Williamsa. A propos Williamsa.
George Russell bez punktów. Jednak utrzymywał się w wyścigu w dziesiątce, a tymczasem jest w tej chwili dwa Grand Prix od wyrównania osiągnięcia Toranosuke Takagiego.
Byłego kierowcy Tyrella.
Tak jest, pan Tora Takagi. Lubiłem go, powiem ci szczerze, jak oglądałem wszystkie archiwa, kiedy grałem jeszcze w F1 Challenge stare. Jeździł w między innymi Tyrellu i w Arousie.
Arousie, tak.
Jest. Najlepszy wyścig, siódme miejsce w Grand Prix Australii 99, za plecami Pedro de la Rosy, który wtedy debiutował w wieku 28 lat.
A wiesz, jaka jest piękna trójka? Pierwsza trójka?
Tak, Badoer, Peak i Chilton. Do niej jeszcze George nie dojechał, natomiast jeżeli to tak dalej pójdzie, Williams nie będzie blisko punktów, no to jeszcze tę statystykę, powiem ci szczerze, nadrobi, bo zostały nam, przypomnijmy, wyścigi w Rosji, Niemczech, Portugalii, znowu wracamy do Włoch na Imole, potem jest Turcja, Bahrain.
Dwa razy Bahrain.
I Abu Dhabi.
Czyli Bubu z dubu.
Mamy 8 wyścigów, czyli dołoży zatem 38 wejść przynajmniej, jeżeli chodzi o Grand Prix. Starty liczą się, wiadomo, osobno, jeżeli wystartujesz w samym wyścigu, więc będzie miał jeden mniej niż Pik, jeżeli nie zdobędzie żadnego punktu.
No ja myślę, że nawet nie przebije rekordu.
A William się zostaje?
No zostaje na przyszły rok, co mnie bardzo boli, ale też z drugiej strony to, co się teraz obecnie dzieje w zarządzie Williamsa po zmianie właściciela, odejściu Clary i Franka Williamsa, no bo Frank był nadal czynnym doradcą, można by było powiedzieć.
No miał stanowisko szefa.
No, miał stanowisko szefa, ale wiemy, jak to funkcjonowało wszystko. Jeżeli chodzi o Williamsa w tym roku, dużo rzeczy się dzieje. No, w przyszłym roku Otmar Szafnauer przechodzi właśnie gdzie? Do Aston, znaczy przepraszam.
Jest plan, żeby poszedł do Williamsa.
Jest plan, żeby poszedł do Williamsa.
A Andy Cowell, szef silnikowy Mercedesa, miałby zostać szefem Aston Martina.
Team principal.
Powiem szczerze, Schaffnauer to jest dobry szef.
No, o nim złego słowa nie można powiedzieć.
Patrząc na zasoby generalnie wcześniejszego Force India i dzisiejszego Racing Point, no to za każdym razem masz jednak wynik ponad stan.
Jakby patrząc z perspektywy czasu, Schaffnauer nigdy nie lał wody. W sensie takiej nie robił takich akcji jak Binotto obecnie.
No właśnie Binotto przyszedł mi do głowy jako ten najgorszy spośród właśnie tej dziesiątki.
To przecież nawet Clary Williams była bardziej z Rickczem niż niż Binotto. No bądźmy sobie szczerzy.
Chcesz przejść do DTM?
Jak najbardziej.
Dobrze. Gratulujemy Oskarowi Piastriemu tytułu w F3. Mick Schumacher jest na dobrej drodze, żeby cały czas walczyć o tytuł, bo jest liderem mistrzostw Formuły 2 i to jest mały przełom.
Mały przełom. Z tego, co porównując zeszłoroczny sezon, No to jest spory progres.
To jest cały czas to samo, co o czym mówiliśmy. Kierowca drugich sezonów w seriach juniorskich. I moim zdaniem w Formule 1 też będzie się długo uczył, przy czym tam będzie miał znacznie lepszych nauczycieli.
No i nazwisko mu też, ale też nazwisko może mu pomóc, a jednocześnie...
Ale widzisz, jak to jest, nawet porównując go do Strolla. Schumacher to jest bardzo dobrze poprowadzony kierowca. Przy takim nazwisku, naprawdę, to jest znacznie lepiej poprowadzona kariera niż Strolla i znacznie lepiej niż Senny.
Chociaż z drugiej strony brakuje trochę Schumachera.
I Prosta tak samo, Nico Prost, to również jest zmarnowana kariera.
No zresztą, jeśli mam być szczery, to no Schumacher ma ciężki orzek do zgryzienia, no ma jeszcze Schwartzmana.
Który zaczął ostatnio sobie jeździć, ale o tym być może porozmawiamy sobie już za 2 tygodnie, kiedy formuły powrócą do Soczi. A teraz posłuchajmy komentarza Krzysztofa Woźniaka dotyczącego wyścigów na Nürburgringu w DTM. Jechali nitką Grand Prix, za tydzień właśnie teraz w ten weekend pojadą na nitce sprintowej, a zatem pozostajemy jeszcze cały czas na torze, na który też powróci Formuła 1, ale teraz posłuchajmy o serii, w której Robercik Kubica próbuje coś jeszcze zdziałać.
Słuchaj nas na weszło.fm.
Ta runda udowodniła nam chyba najdobitniej, jak bardzo DTM potrzebuje zmiany. W poprzednich latach mieliśmy różne zmiany, jeżeli chodzi o regulamin techniczny. Czasem były to większe, jak przed sezonem 2019, gdy wprowadzono wreszcie Class 1 i silniki 4-cylindrowe. A czasem były to po prostu mniejsze. Ale te zmiany powodowały, że producenci mogli nadrobić stracony czas albo straconą dyspozycję. Teraz mamy praktycznie identyczne auta co rok temu, więc BMW nie ma praktycznie żadnych szans w normalnych warunkach wyścigowych, aby powalczyć z Audi. I to widzieliśmy zarówno wczoraj, jak i przede wszystkim dzisiaj, kiedy 5 Audi było na pierwszych 5 pozycjach. Marco Wittmann, Shelton van der Linde i inni starają się jak mogą, ale jeżeli wyścig nie jest jakiś bardzo szalony, czy też zależny od taktyki, to wtedy bawarskie auta po prostu nie mają szans na te, które pochodzą z fabryki z Ingolstadt. I nie mówię tylko o autach fabrycznych, ale także oczywiście o aucie prywatnym. Są oczywiście postępy u Roberta, tylko jak zawsze zadaję pytanie, co z tego? Co z tego? Co z tego, że u Roberta jest lepiej? Co z tego, że Orlen Team ART lepiej radzi sobie z tym autem, jeżeli za rok to auto będzie w ogóle niepotrzebne? Nie ma to sensu, okej, cieszmy się z małych rzeczy, bo wzór na szczęście w nich zapisany jest i tak dalej, ale to nie ma żadnego większego znaczenia. Co z tego, że Robert będzie dojeżdżał 13, a nie 16? Albo że nawet zdobędzie jeden malutki punkcik? No nic to nie da, nic. Bo w przyszłym roku te auta nie będą się ścigały nigdzie. No chyba, że Robert planuje nagły zwrot do Super GT i do jazdy autami GT500, tak więc jak najbardziej. To wtedy jak najbardziej mu się przyda opanowanie tego cholernego BMW. No ale cóż, to dla mnie nie ma większego sensu. Audi jest daleko, daleko z przodu.
Gol! 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 Weszło! Weszło! Weszło!
A wiesz, o jakim przodzie mówimy? Mówimy o różnicy 400 punktów. 690 do 290.
Matko Bosko.
Tylko w ten weekend Audi zdobywało kolejno 71, 76 punktów, BMW 33 i 15. Czyli niedziela była gorsza, a to jest ten wyścig, w którym Robert zajął 9 miejsce w kwalifikacjach. Ostatecznie był 13 w wyścigu. No przy... 12, przepraszam.
Przytoczę Krzysztof.
Bo zyskał jeszcze na stracie Glocka pod sam koniec.
Przytoczę też Krzysztofa, który powiedział wyraźnie. No ale... Po co?
To nie ma znaczenia.
To nie ma znaczenia.
To po co my w ogóle o tym rozmawiamy?
Liczy się tylko wynik wyścigu.
Na tę chwilę oczywiście. No ale jeżeli mamy już przychylić się do tego, że rzeczywiście Robert nabiera coraz bardziej tego racecraftu, którego tak bardzo chciał, bo William się nie ścigał się z nikim poza George'em Russellem w Meksyku.
No, to on jeździł w totalnej innej lidze, to zacznijmy od tego. No, brutalna prawda, no ale jest jak było.
No i zadaję pytanie każdemu, czy twoim zdaniem to będzie znowu zmiana serii? I czy rzeczywiście te ambicje sięgają serii Super GT? Bo moim zdaniem nie.
Super GT przecież jeździł Jenson Button, jeśli dobrze pamiętam.
Tak.
Tak. Więc jeżeli Orlen ma aż takie plany na ekspansję na Azję aż,
to... Czyli co? Kubica jednak jest uzależniony głównie od tego, co chce robić Orlen i gdzie się reklamować.
Na razie póki co ekspansja wygląda to tak, że na Niemcy poszła.
No, a gdzie, powiedz mi, odbywa się wyścig Formuły E? Między innymi?
W Niemczech.
W Berlinie.
W Berlinie. Na płycie lotniska.
Tak. Bardzo fajny tor, w kilku konfiguracjach przecież jechaliśmy na nim. Chociażby pod koniec tego sezonu, dosyć wyjątkowego. Nie, bo właśnie pytam o to, czy mając do wyboru właśnie między innymi te serie w Stanach, Formułę E, będziesz wybierał Super GT? Albo zostawał w DTM na kolejny rok już z innymi autami, jeżeli ta seria rzeczywiście dalej będzie istnieć?
No właśnie to miałem przytaczać.
W konfiguracji GT3 lub GT+.
Właśnie to miałem przytaczać z tego względu, że nie wiadomo, czy się przyszły sezon odbędzie. Bo były takie pogłoski. No bo jakby zmiana była przepisów, Mercedes się wycofał, zostało tylko Audi i BMW.
I wiemy, dlaczego Audi znika.
Wiemy, właśnie dlaczego.
Nie opłaca im się
Nie opłaca im się.
Audi... Plus mają swoje większe problemy z ciągle, jeżeli chodzi o całą grupę Volkswagen, ze sprawą emisji CO2.
No z Dieselgate'em to też była sprawa i dużo programów motorsportowych poleciało przez to. WRC straciło Volkswagena ze względu właśnie na Dieselgate. Pomimo tego, że zdobyli Mistrzostwo Świata już od 2013 roku, tak? Czy tam 2014, już nie pamiętam tak dokładnie, ale do 2016 Volkswagen orał jak mógł. Ożje, Latvala, Mikkelsen. Program LMP Porsche też ucierpiał w pewnym sensie. Oni się przenieśli na Formułę E, bo tak filozofia firmy dyktowała. Tak samo z Audi. A propos. Ja pamiętam doskonale reklamówkę. Film pożegnalny Porsche dla Audi. Jak odchodziło w ogóle z Endurance. Jeżeli chodzi o LMP1. No, film zapadał w pamięć, nie ukrywam. I jeszcze była notatka. Wróćcie wkrótce, czy jakoś tak.
Tak wrócą, że teraz Toyota ma największe szanse na to, żeby wygrać w Le Mans, który teraz startuje w sobotę.
No, chyba 100% szanse chyba na potrójne podium.
Tak, Conway, Kobayashi, Lopez to są liderzy klasyfikacji. Nie no, wracając oczywiście, umówmy się szczerze, ambicje Roberta cały czas są bardzo duże i on nie będzie jeździł w Super GT, żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał teraz akurat, muszę powiedzieć.
Albo Formułę E.
Nie, naprawdę, o Formułę E to ja się teraz szczerze mówiąc chyba modlę nawet.
Też. Ale najgorsze jest to, że ja nikomu nie chcę ujmować czy cokolwiek, tylko że ludzie myślą, że Robert jeszcze się nadaje do F1 i chcą go koniecznie w F1.
Proszę was, widzicie, co się dzieje na rynku transferowym?
No właśnie.
Gdzie on miałby teraz
przecież
tam wejść?
Steiner sam tłumaczył, ja ostatnio czytałem jego wypowiedź, że jest 10 kandydatów do Haasa. Co najmniej na ich liście jest. I w tym są jeszcze juniorzy Ferrari. I kierowcy, którzy są obecnie w stawce i którzy wyautowani zostali z tegorocznej stawki.
Szczerze, mam wrażenie, że nawet Sirotkin byłby bliżej miejsca niż Kubica.
Znowu ten Sirotkin.
Albo nawet Pietro Fittipaldi, gdyby tylko akurat miał punkty do superlicencji na odpowiednim poziomie. Pamiętaj, że musisz mieć 25 punktów, żeby jeździć przynajmniej w FP1. W którym być może zobaczymy Mika Schumachera na Nürburgringu, bo takie informacje podawał pan Fabregas bez S, czyli Albert Fabrega. Jeśli chodzi o DTM, naprawdę, rzeczywiście, to koszmarny sezon. Koszmarny sezon i możliwe, że taki nastrój będzie nam towarzyszył cały czas. Mamy teraz przybić do brzegu, Łukaszu. Czy chcesz powiedzieć coś jeszcze na sam koniec? Właśnie chociażby może nawet przed Le Mans?
Powiem tak. To wszystko za szybko się działo, wszystko było na pośpiech.
No to teraz będziesz 24 godziny oglądał, jak się ścigają.
No, chociaż tyle.
Łukasz Ryś, motoreporter.pl, kiedyś także rally.pl, był moim gościem. Słyszeliście dzisiaj także m.in. Pawła Barana z TVP Sport i Krzyśka Woźniaka z Motowizji, a także mnie, czyli Rafała Majchrzaka. Za dzisiaj spędzony czas wam dziękuję. Tobie, Łukaszu, również.
Ja również ci dziękuję, Rafale. Miło było za debiutem mikrofonu i chciałbym wam wszystkim życzyć miłego dnia.
Na razie, cześć.
Na razie.